Czas na porady ekologa. Jest z nami pan Krzysztof Zamojski, leśnik z Puszczy Białowieskiej, nadleśnictwo Hajnówka. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie. Szczęść Boże, Daszbur.
Szczęść Boże, Daszbur. Panie Krzysztofie, dziś tak założyliśmy sobie kwestię sadzenia drzew. Nim będziemy mówili o tym, co lasy robią, czy co to znaczy sadzić lasy. Chciałem zapytać o Puszczę Białowieską, bo wielokrotnie też mówiliśmy, sytuację znamy, że ona troszeczkę przez różne rodzaju organizacje ekologiczne czy paraekologiczne, nie wiem jak to nazwać, no ale powodują, że no tak jakby się puszcza miała odradzać sama, takie odradzanie samoistne, nie wiem w którym kierunku ona pójdzie, czy będzie tak piękna jak była, dzięki temu, że to człowiek też o nią dbał. Więc odnawianie samoistne, czy odnawianie z pomocą człowieka, który wie co robi?
No, na pewno jest tak, że po to nam Bóg dał rozum, abyśmy z niego korzystali, abyśmy wykorzystywali te doświadczenia i te umiejętności, które mamy. A więc jeśli odziedziczyliśmy po naszych przodkach puszczę, która cieszyła i ich cieszyła nas, a w tej chwili mamy, obserwujemy ogromny problem, mamy obraz takiej puszczy, która jest w fazie rozpadu, tak naprawdę katastrofy, no to powinniśmy korzystać z tego daru rozumu, tak żebyśmy mogli po prostu tej puszczy pomóc, tej przyrodzie pomóc, bo wiemy jak to zrobić. Zresztą ta puszcza taka wspaniała była dzięki pracy wielu pokoleń leśników, a w zasadzie współpracy z przyrodą, bo wiadomo, że leśnik to jest tylko taki powiedzmy jeden komponent tego wszystkiego, jeden składnik. Przyroda jest czymś, co po prostu jest najwspanialszym dziełem Bożym, a leśnik stara się to dzieło po prostu jakby pomnażać, utrzymywać, no i oczywiście z niego korzystać, bo trzeba przy każdej okazji wspominać o tym, że my z tego lasu korzystamy w różny sposób, czy bezpośrednio w postaci drewna, grzybów, czy pośrednio słuchając śpiewu ptaków, korzystając z cienia, które dają drzewa. To wszystko są korzyści, które płyną z lasu. Ale to wszystko jest takim nierozerwalnym kręgiem życia, kręgiem, który no po prostu właśnie dzięki rozumowi, dzięki temu temu darowi, który otrzymaliśmy od Pana Boga, możemy utrzymywać w pewnej sprawności, no i przekazywać kolejnym pokoleniom, bo to jest niezmiernie istotne. My jako ludzie obserwujemy tylko pewien wycinek życia lasu. Ten las żyje znacznie dłużej od pokolenia ludzkiego, więc to po prostu jest na pewno tylko obserwacja fragmentu. Pracujemy w takim ciągu pokoleń, które pracują nad wspaniałością lasu. Zresztą myślę, że wszyscy słuchacze Radia Maryja, którzy troszeczkę znają kraj, jeżdżą po kraju, widzą, że te nasze lasy są naprawdę piękne i jeśli się pojedzie do innej strony świata, to dopiero widać to porównanie, że po prostu no, jesteśmy
no, bogatym krajem. I różnorodność też.
Tak. I różnorodność tych lasów jest wielka. Tak?
Panie Krzysztofie, myśmy w zeszłym miesiącu mówili na temat użytkowania lasów, pozyskiwania drewna, bo nieraz tak się martwimy, że no użytkujemy, wykorzystujemy czy pozyskujemy drewno, no i lasy też topnieją. Czy tak rzeczywiście jest? Co lasy państwowe robią? Co państwo, jakie działania podejmujecie w konkretnych nadleśnictwach, żeby rzeczywiście ten dobrostan nie pomniejszał się?
Więc mamy taki leśny brewiarz, którym jest ustawa o lasach i ona po prostu jakby nakłada na nas obowiązki, tak abyśmy po prostu las, który użytkujemy, a więc drzewa, które wytniemy, w ciągu 5 lat doprowadzili z powrotem te powierzchnie, gdzie są lasy użytkowane, do stanu, kiedy one są powtórnie pokryte młodym pokoleniem lasu. A więc te 5 lat jest to procent takim, gdzie albo po prostu korzystamy z pomocy natury, bo natura również potrafi poprzez własne, że tak powiem, mechanizmy ten las odnowić, ale jeśli te mechanizmy z różnych przyczyn nie działają, bądź wiemy, że po prostu zadziałać nie mogą, wtedy pomagamy temu młodemu pokoleniu lasu pojawić się na nowo. I to jest tak, że powierzchnia, która jest wycięta, jest właśnie odnawiana bądź właśnie naturalnie, bądź sztucznie. W miejsce jednego wyciętego drzewa tak przeciętnie sadzimy 13-15 młodych drzewek, bo one są mniejsze niż te stare, które żeśmy wycięli, a więc po prostu, żeby to miejsce wypełnić, to te kilkanaście drzew w miejsce jednego wyciętego jest właśnie corocznie sadzonych łącznie, bo to nawet można sprawdzić na stronie Lasów Państwowych. Tych drzew sadzimy ponad 500 milionów rocznie.
Proszę mi powiedzieć, czy gdyby ktoś chciał zalesić na przykład własny grunt, bo są te grunty, które należą do lasów, prawda, dla rolników, tak. No ale mamy jakąś tam działeczkę, czy mamy kawałek takiego gruntu, jaki to też powinien być grunt, żebyśmy na przykład mogli go sobie zalesić, skąd pozyskać takie drewno, gdzie się o nie można starać, czy w lasach?
Tak, jeśli chodzi o sadzonki do odnowień, do zalesień, które ewentualnie sobie zaplanujemy na swoim własnym terenie, to jednostki, praktycznie wszystkie lasy państwowe prowadzą szkółki, gdzie produkowane są sadzonki i również tam można się w te sadzonki zaopatrzyć. To naprawdę nie są wysokie koszty, bo jedna sadzonka, powiedzmy sobie, no najbardziej pospolitego drzewa w Polsce, czyli sosny, to jest koszt rzędu 80-90 groszy za sztukę. To oczywiście jak się pomnoży, to jeśli chcielibyśmy taki wielki las u siebie posadzić, no to wtedy trzeba tych sadzonek tam kilka tysięcy, tak przynajmniej na hektar trzeba posadzić. Natomiast stroną techniczną tego wszystkiego jest to, że trzeba sprawdzić po prostu, czy dany grunt znajduje się jakby w takich dokumentach planistycznych, jak dany teren znajduje się do zalesienia. Więc wtedy po prostu sytuacja jest prosta, bo można taki dokument, który się nazywa operatem zalesienia, zrobić, porozumienie ze starostwem, bo to starostwa się takimi tematami zajmują, i nawet uzyskać na ten cel dofinansowanie. Wtedy własny po prostu las mieć na własnym gruncie, właśnie korzystając właśnie z tego operatu, z tego opracowania, które też pomagają opracować terytorialnie właściwe nadleśnictwa. Więc to tutaj jednostki Lasów Państwowych od początku to akcję zalesień terenów otwartych, powrotu lasu tam, gdzie po prostu już w ten las powinien wrócić, to w tym wszystkim pomagają od początku, od zakończenia II wojny światowej.
Panie Krzysztofie, dzisiaj popatrzyłem do naszego dziennika. Tutaj Zenon Baranowski pisze, lasy znów zagrożone. Nie wiem, czy pan słyszał, że jaki projekt jest zgłoszony. Tak, położyło się zmiany gruntów lasów państwowych na cele inwestycyjne. Jak mielibyśmy to rozumieć, jak państwo się też do tego odnosicie, bo czytam, że Solidarność chyba no nie do końca tak patrzy na to przychylnym okiem, czy Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski, bo to też kwestia jakichś działań czy wdrażania przez Unię Europejską strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Jak państwo do tego podchodzicie? No bo wy jesteście najbliżej lasów, najlepiej czujecie to, w którą stronę i jakie rozwiązania powinny być podejmowane.
Znaczy tutaj to zagrożenie zmianami w leśnictwie jest dosyć duże, bo mamy to leśnictwo w Polsce dobrze zorganizowane. Jest ono zabezpieczone jakby z wielu kierunków. No i sami możemy zaobserwować, chociaż taka nagonka jest, że te lasy są użytkowane za mocno, ale jakby należy rozumieć to, że to, co obserwujemy, zmiany klimatu przekładają się też właśnie na zdrowotność i funkcjonowanie lasów. W wielu wypadkach, kiedy drzewa nam zaczynają chorować albo kiedy zaczynają atakować je owady, musimy podejmować decyzję o tym, żeby po prostu ze względów sanitarnych, żeby ten owad, czy powiedzmy sobie grzyb, który jest sprawcą choroby, się nie przenosił na inne drzewa, musimy je usuwać. To oczywiście prowadzimy też planową gospodarkę, czyli wycinamy drewno, które po prostu jest potrzebne dla przemysłu w Polsce i które wynika jakby z takiej planowej działalności Lasów Państwowych, ale zawsze należy podkreślić, że dzieje się to wszystko w granicach limitów, które są dopuszczone na dany rok. Te limity nie są przekraczane, a jeśli już jest konieczność, tak jak w ostatnich latach po trąbie powietrznej, która przeszła przez Wielkopolskę i Pomorze, no to wtedy w kolejnych latach na żeby tę klęskę uprzątnąć i porządkować, to wtedy po prostu robi się taką górkę, czyli po prostu tego drewna się pobiera więcej, ale po prostu w kolejnych latach się ilość po prostu zmniejsza, tak żeby po prostu wszystko w okresach takich dłuższych było zbilansowane, żebyśmy nadal jakby lasy mieli coraz piękniejsze i coraz bogatsze w Polsce.
Dziękuję. Ja może zaproszę też naszych słuchaczy do kontaktu. Drodzy Państwo, zapraszamy. Numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Dziś temat sadzenie drzew nie tylko przez lasy. Tak słyszymy, że lasy prowadzą taką działalność, podejmują takie prace nieustannie. Naszym gościem jest pan Krzysztof Zamojski, leśnik z Puszczy Białowieskiej, nadleśnictwo Hajnówka. Pan mówi limity za mocno, bo myślę, że też właściwy proces informacyjny, jeżeli jest w lasach, no bo czasami można taką zrobić komuś złą prasę, jak to się mówi, prawda? Tak. Jakieś takie napięcie może być i informacja właściwa nieraz się nie może dostać, czy przedrzeć przez ten gąszcz pomówień.
Tak jest, prawda, czasami bywa trudna, jakby nie zawsze staramy się ją znaleźć, tylko czasami właśnie ulegamy takim medialnym informacjom, takim, które gdzieś tam na zasadzie sensacji do nas docierają.
Mamy telefon, proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, witam serdecznie, Katarzyna z Poznania mówi. Codziennie, każdy piątek słucham tych porad, są fantastyczne i właściwie w tym momencie nasuwa mi się pewne pytanie, bo dzisiaj, prawda, mówimy o sadzeniach drzew, ale także i o drzewach, rozumiem, że mogę zadać pytanie dotyczące drzew. Otóż mam na ogródku drzewa, no już 50-60-letnie wysokie świerki i niestety zauważyłam od pewnego czasu, że zaczyna żywica kapać z tych drzew i właśnie mam pytanie, co z tym zrobić? Czy to oznacza, że drzewa są chore i nadają się do wycięcia? Czy coś innego pan by polecił? Wolałabym tych drzew nie wycinać, bo dają dużo cienia. Jest po prostu przyjemniej z nimi. No, że tak powiem, przywiązałam się do nich, bo lubię przyrodę, lubię drzewa i wszystko co się na ogrodzie znajduje. I no mam problem, dlatego chciałabym prosić o odpowiedź na te pytanie, radę, co w tej sytuacji zrobić.
Dziękuję pani.
Proszę mi powiedzieć, ta żywica wypływa z pnia, z nasady,
Nie, właśnie o to chodzi, że nie z pnia, tylko po prostu kapie po prostu. Czasami bywa tak, że właściwie kapie i nie wiadomo skąd. O, tak bym to określiła.
Więc na pewno jest to jakby efekt uszkodzenia w części gałązek gdzieś u góry przez różne czynniki. Najczęściej to wiatr i śnieg, a więc pewnie ta śnieżna zima, która była, przynajmniej nie wiem w jakim pani jest rejonie, ale u nas na wschodzie była śnieżna, spowodowała, że obciążenie nie było gałęzi duże i one po prostu zostały uszkodzone mechanicznie. Tak. Wtedy po prostu drewno pęka i wylewa się z nich żywica. Najgroźniejsze byłyby wycieki w partii odziomkowej, kiedy byłaby po prostu żywica gromadziła się w jakichś takich naciekach, takich coś rodzaju, tak jak są nacieki na świecach woskowych, bo to by oznaczało, że w środku są jakieś uszkodzenia, pęknięcia struktury drewna.
A co to znaczy te naciki? Znaczy ja właśnie wychodzę w tym momencie na ogród, żeby spojrzeć, jak to wygląda. I powiem szczerze, no przy gałązkach nie widzę tych nacieków, chociaż zaraz w pewnym momencie.
A świerki są w jakim wieku?
No 60 lat, wysokie są bardzo. Kilkadziesiąt metrów mają, to już jest wysokość może trzeciego, czwartego piętra. Także one już są.
A w okolicy są inne świerki też?
To znaczy u sąsiada owszem jest, ale są niższe, a tutaj w pobliżu no mamy i krzewy bzu przede wszystkim.
Nie, to chodzi o to, że ewentualnie gdyby wgryzały się tam owady, ale to wtedy punktowo by się pojawiały kropelki na korze drzewa,
Ale tutaj tam widzę na jednym drzewie. Jest, to znaczy takie, to jest tak? Jak gdyby ułamana gałąź i rzeczywiście no wycieki tak, no wzdłuż kory. Tak, wzdłuż pnia.
To jest jakby, jeśli mówię, to jest wyciek z gałęzi, to nie jest jakby objaw jeszcze takiej choroby? Jakiejś choroby, tak?
Tak.
Natomiast najgroźniejsze były właśnie te, które się pojawiały między spękaniami kory i gromadziły się w formie takich sopelków.
Ale wie pan co, właśnie widzę, że na jednym z nich rzeczywiście coś takiego jest. I taki niebieski, taki biało-błękitny, taki właśnie na korze.
Na korze, tak?
Tak.
Ale to gnięta kora nie jest, jest naturalna kora.
Naturalna kora, nic się nie dzieje, tylko pomiędzy korą są właśnie takie wycieki no błękitno, takie no jak woskowe, jak świeca mniej więcej.
Rozumiem, więc trzeba tylko sprawdzić, czy ten wyciek będzie się powtarzał, czy to jest jednorazowe jakby po prostu zabezpieczenie, bo wyciek żywicy zabezpiecza to uszkodzenie mechaniczne, które powstało w tkankach drzewa,
tak?
I żywica zabezpiecza, że tam się nie dostały grzyby. Jeśli to jest jednorazowe, że tak powiem, wydarzenie, to znaczy, że drzewo się skutecznie zabezpieczyło i dalej po prostu nic nie nastąpi. A gdyby były kolejne wycieki, które będzie pani obserwować, no to wtedy trzeba by po prostu się zastanowić i albo po prostu to drzewo opukać, bo ma pani kilka świerków, tak?
Tak, trzy obok siebie. Jeden się przewrócił, ale to w 1997 roku był tak silny wiatr, tak, że się po prostu największy przewrócił, no już go nie ma. Trzy pozostałe.
Taki gumowy młotek, nie wiem, czy pani posiada coś takiego, ale można opukać każde z tych świerków i posłuchać, czy one tak samo po przepukaniu oddają taki sam odgłos. Jeśli któryś będzie brzmiał troszeczkę głośniej, tak głucho, tak, to by oznaczało, znaczy byłby to ten z żywicą, to by oznaczało, że w środku tam gdzieś się pojawiła zgnilizna w pniu.
Zgnilizna, tak?
Tak. Zgnilizna to jest rozkład, po prostu tkanki drzewne są rozkładane przez grzyba.
Aha.
I wtedy po prostu ten świerk jest słabszy, no i niestety trzeba się było zastanowić nad jego...
Aha, ale wie pan co, widzę, że na drugim też jest. Na drugim podobnie.
Nie bać się opukać, pani Katarzyna.
Ale wie pan co, nie żal tych drzew, po prostu one taki cudowny cień dają i po prostu, no po prostu...
Znaczy, zapobiegawczo powiem pani tak, że jeśli się należy przygotować na rozstanie z nimi, to trzeba po prostu z wyprzedzeniem posadzić gdzieś w pobliżu ich kolejne.
A czy można na ich miejscu na przykład? Bo najpierw trzeba by ewentualnie wyciąć?
Nie, świerki akurat rosną dobrze jedne pod drugimi. Jeśli
jedne
ma pani
pod drugimi,
małą
tak?
Tak, tak. Jeśli ma pani małą działkę, to nawet w odległości paru metrów od tych starych można posadzić po prostu sobie kolejne.
Tak, rozumiem. Ale powiem panu jedną rzecz, że to kapanie tej żywicy to nie jest od tego roku, to już właściwie wcześniej też zauważyliśmy z synem i syn właśnie mówi, że chyba coś się dzieje z tymi drzewami, także to już bo w zeszłym roku chyba i dwa lata również temu podobna była sytuacja, że to no, kapanie żywicy po prostu było. I teraz widzę, że rzeczywiście są tutaj na wszystkich trzech, są te po prostu wycieki.
No
ojej.
To trzeba po prostu posadzić nowe świerki, które dadzą nowy cień. No niestety, tak to jest z nami, organizmami żywymi,
no tak,
że po prostu przychodzimy na świat i odchodzimy.
Aha,
no niestety,
rozumiem.
Tak,
czyli że po prostu mówi pan, że to już jest chyba ich schyłek, tak?
Tak, no. Jeśli by się pojawiły jeszcze wysypujące się jakieś trociny, takie trocinki, czy taki pyłek gdzieś u nasady pni, trzeba je tam obejrzeć z każdej strony,
tak,
to by oznaczało, że po prostu coś tam się złego dzieje dodatkowo.
Aha, rozumiem. Ojej, no czyli, że po prostu muszę się przygotować na rozstanie z nimi.
No, że to jest
bardzo
tak
ciężko, bo
jest
pan jaje po prostu.
Głowa do góry, zawsze znajdziemy rozwiązanie.
Głowa do góry, trzeba sadzić nowe drzewa.
Tak, no wygląda na to, że to po prostu jest nieuniknione. Bardzo serdecznie panu dziękuję za radę.
Proszę bardzo.
Z całego serca dziękuję, życzę wszystkiego, co dobre, z Panem Bogiem. Dobrego dnia życzę wszystkim.
Z Panem Bogiem,
dziękuję pięknie.
Radio Maria, bardzo proszę, porady ekologa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Daniel z Katowic.
Prosimy, panie Danielu.
Ja mam taką sprawę, bo chodzi mi o to, że właśnie ja tak się mam takie właśnie pytanie do pana eksperta od leśnictwa. Chodzi mi o to właśnie, ile nam zostanie lasów, jeżeli te wszystkie właśnie inwestycje zostaną właśnie wykonane. Jest tyle budowanych dróg, tyle właśnie, nie ma takiego jakby, nie ma żadnej zrównoważonej polityki w tej kwestii. I ja uważam, że lasy to jest nasze największe dobro i wszędzie są ingerencje. W Puszczy Białowieskiej są budowane, nie wiem czy teraz, ale słyszałem, że mieli budować drogę przez asfaltową, przez środek puszczy, właśnie, żeby zalać asfaltem. Chodzi mi o to właśnie, czemu nie można zrobić tak, że żeby po prostu zostawić jakieś miejsca w Polsce, żeby nie było żadnej ingerencji na przykład. Nie mówię tylko o puszczy, tylko o puszczach, ani o parkach narodowych. Powinniśmy jakby w każdym miejscu zostawić jakieś takie miejsca, żeby były dzikie, nie właśnie jakby, żeby lasy też nie były. Puszcza Karpacka, ja słyszałem, że jest na potęgę wycinana. I co z tej Puszczy Karpackiej zostanie, jeżeli ona tak właśnie nawet zostanie zasadzona, to będziemy mieć tylko młodnik.
Pytanie, kto to mówił? Pytanie, kto to też mówił, tak, że Puszcza Karpacka jest wycinana, prawda?
No właśnie, bo to mnie
czy rzeczywiście to jest jakoś tak uzasadniony nasz lęk. Panie Krzysztofie, co odpowiemy tutaj naszemu słuchaczowi?
Co odpowiemy słuchaczowi? Więc przede wszystkim jakby od rozwoju nie uciekniemy. Ten rozwój jest jakby nam potrzebny dla naszego kraju, tak żeby te, powiedzmy sobie, wszystkie nasze potrzeby zapełnić. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o lasy, to ta troska o lasy jest i będzie. Ona jest, jakby przejawia się tym, że utrzymujemy tę powierzchnię lasu, bo dla lasów nam stare przybywa powierzchniowo, więc w miejsce tych, które trafiają pod inwestycje liniowe, właśnie drogi, jakieś inne konieczne rzeczy, po prostu sadzi się lasy nowe. Oczywiście jest problem z pewnym rozczłonkowaniem, bo te drogi przecinają kompleksy leśne, ale to na pewno pan zauważył, że na szeregu dróg się robi przejścia dla zwierzyny tak albo górą, albo dołem, tak żeby po prostu zapewnić łączność między tymi kompleksami. Natomiast jeśli chodzi, od tych inwestycji nie uciekniemy, bo one są potrzebne, ludzie na nie oczekują, ludzie giną pod kołami samochodów, które przejeżdżają przez środek miasta, potrzebne są obwodnice, potrzebne są nowe drogi. No taki mamy jakby świat, takie mamy potrzeby. No
nawet to, że przybywa, prawda, samochodów, tak, ten transport tak, odbywa się, tak, to można tak by go wstawić na szyny, no ale to też...
No wszystko wymaga jakby takich rozwiązań bardzo, powiedzmy sobie, szeroko społecznych, bo każdy z nas musi się umówić, że nie będzie korzystał z samochodu, a jeździł pociągiem. Wtedy oczywiście sytuacja się zmieni. Póki co każdy chce mieć samochód, pojechać gdzieś wypocząć, coś zobaczyć.
No nawet pomyślmy dzisiaj, gdyby nie było autostrad, które już są. My myślimy, że tak, ich jest za mało, a co zrobić, gdyby to były tylko takie drogi jak do tej pory?
Tak, nie pamiętamy, że jechaliśmy z Warszawy nad morze 7 czy 8 godzin gdzieś tam po dziurach, po wybojach, a w tej chwili, prawda, jedziemy prawie o połowę krócej, tak, więc jest postęp. Natomiast jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, no to chodzi o drogę na Rewkowską, która została pokryta dywanikiem asfaltowym, ale tam się absolutnie nic nie stało, powiem tak. Droga na Rewkowska prawdopodobnie, bo tak się ocenia, że istniała od czasów Władysława Jagiełły, tak, była tam zawsze droga. Oczywiście kiedyś to była droga gruntowa, tylko tyle, że jakby dzisiaj w Puszczy mamy jakby inne potrzeby, bo mamy dużo turystów, którzy chcą jeździć rowerami, tak, jak jest droga gruntowa i jest susza, to wiemy, co się dzieje, jak jest mokro, z kolei też z tą drogą coś się innego dzieje, ludzie albo jeżdżą po błocie strasznym, albo po prostu w obłokach pyłu, więc naturalne jakby rozwiązanie było położenie tam dywanika bitumicznego, bez rozszerzania tej drogi, bez jakby inwestycji, bez ingerencji w ten las.
Dywanik to nie taka głęboka ingerencja, tak, jak tak, obserwujemy na przykład budowę autostrady.
Tak. Dokładnie, nałożono kilkanaście centymetrów, tam dokładnie chyba 15 centymetrów takiego tłucznia, polanego dosłownie masą bitumiczną, tak żeby ją, ten tłuczeń, po prostu te kamyki zastabilizować. I to jest w tej chwili piękna droga, którą jeżdżą rowery i samochody jeżdżą również. Ale wszędzie jest ograniczenie 30 km na godzinę i to jest wszystko jakby potrzebne i wydaje mi się, że tutaj po prostu nie było o co kruszyć kopii, bo ta droga łączy ze sobą Białowieże i Narewka, więc dwie miejscowości gminne, gdzie są i straże pożarne, więc w razie jakiejś akcji ratowniczej to nawet ta droga jest po prostu potrzebna, żeby szybciej po prostu ta pomoc nadeszła. Natomiast jeśli chodzi o Puszczę Karpacką, to po prostu wiadomości są odpowiednio jakby serwowane i ludziom trochę się po prostu jakby miesza w głowach z uwagi na to, że nikt tam się jakby nie wycina i nic się nie karczuje. Ten las tam był i będzie. Oczywiście w miejsce starego lasu posadzi się nowy las, natomiast są to pewne ograniczone powierzchnie, które które po prostu w ten sposób się użytkuje i jest to naturalne, bo inaczej ten las po prostu też się zestarzeje i samoczynnie po prostu wyłamie, czy w jakiś sposób inny zostanie zastąpiony młodym pokoleniem lasu. Leśnicy to po prostu z pewnym wyprzedzeniem, właśnie z troską również o to, żeby odpowiednie gatunki tam rosły, ten po prostu starszy las przebudowują. Wiele osób nie pamięta o tym, że obszary Bieszczad, Beskidów były bardzo gęsto zaludnione jeszcze do wybuchu II wojny światowej. Tak naprawdę te lasy, które dzisiaj tam obserwujemy, to przynajmniej w połowie są lasy, które się pojawiły na pastwiskach, na polach uprawnych. Dzisiaj mówimy wsie poukraińskie. To kiedyś były wsie łemkowskie, wsie innych Rusinów, którzy po prostu na tych terenach żyli i po prostu korzystali z tych powierzchni. Natomiast po wojnie te tereny zostały wyludnione w taki czy w inny sposób. Ludzie stamtąd zostali wysiedleni albo sami odeszli. No i zostały zalesione, więc w większości to i tak są lasy, które się pojawiły tam kilkadziesiąt lat temu. W części są one stare oczywiście, bo są jeszcze sprzed wojny, ale w znacznej części są to lasy młode, które po prostu w tej chwili się użytkuje i wprowadza się kolejne gatunki, bo nie zawsze w pierwszym pokoleniu lasu, który na otwartą przestrzeń wchodzi, możemy wprowadzić takie typowo gatunki leśne, które są typowe dla danego terenu, dla siedliska też, w górach, dla różnych tam innych jeszcze czynników klimatycznych, które w górach występują.
Bardzo dziękuję panie Krzysztofie za rozmowę, dziękuję za czas, który nam pan i naszym słuchaczom poświęcił.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże,
Daszbór. Naszym gościem był Krzysztof Zamojski, leśnik z Puszczy Białowieskiej, nadleśnictwo Hajnówka. Dziś mówiliśmy o sadzeniu drzew. Dziękuję państwu za uwagę. To były porady ekologa.